siostry, drodzy bracia, błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego. I ponownie cieszymy się bardzo z żoną Ewą, że możemy wśród ludzi, którzy słuchają Słowa Bożego, być. A mamy tutaj wspaniałą obietnicę, że będziemy błogosławieni. I że ten piękny dzień postanowiliśmy poświęcić na to, by słuchać Słowa Bożego, to jest coś wielkiego, coś wspaniałego. Także dziękuję, siostry i bracia, że dokonaliście takiego wyboru, że zechcieliście przyjść i słuchać Słowa Bożego. Pamiętacie rok temu, kiedy spotkaliśmy się pierwszy raz? Pamiętacie, o czym byśmy mówili w ogóle? Zapomnieliście.
Księgę Jonasza.
A, i pamiętacie coś z tej księgi, z tego studium? Ale ciekawe było, przyznajcie. To było. A kto nie był, no to przyszedł może na to studium dzisiejsze, abyśmy zupełnie inny temat omówili. I chciałem powiedzieć, zanim zaczniemy, bracia i siostry, że jak pewne wiecie, miesiąc temu doznałem zawału serca. Zawsze byłem zdrowym człowiekiem, postępowałem w sposób biblijny, bo Słowo Boże mówi, nie potrzebuję zdrowia lekarza, a więc nie potrzebowałem, aż Pan Bóg doszedł do wniosku, że chyba potrzebuje lekarzy. I stąd taka niespodzianka, ale jeżeli ktoś z Was pamięta o modlitwie, a to brat mówił, że byli w Spale na pastorskiej konferencji, na którą chciał przyjechać. Ale Bóg mnie zatrzymał w aptece mojej żony, w najlepszym miejscu, które się mogło zdarzyć, żeby przyszła szybko pomoc. Dlatego po 4 tygodniach właściwie dopiero po zawale jestem i jakoś mam nadzieję, że z Bożą pomocą uda nam się obojgu tam studium przeprowadzić i tym bardziej będzie Ewa pomocą mi w tym momencie, ponieważ będziemy chcieli razem to studium przeprowadzić. Chciałem powiedzieć, zanim zaczniemy też, że macie tutaj na stołach, ja to nie rozpinałem, podręcznik pod tytułem Prawda o seksie. Jest to bardzo dobry, biblijny studium Słowa Bożego o różnych aspektach życia seksualnego. I tu macie długopisy, zaraz zresztą powiem, bo tutaj rozdałem też te karteczki. Przy okazji tutaj mam trochę długopisów, bo może ktoś nie wziął nic do pisania, to bardzo proszę, żeby skorzystać z tych długopisów, bo będziemy sobie coś tam pisać. Tak rzucę tutaj troszkę. Widzę, niektórzy nie mają, także gdzieś tutaj. I tam rozdzielcie te długopisy. Kto tam potrzebuje jeszcze, tam bardzo do tyłu, proszę, może tu młody człowiek, jesteś sprytny, to szybko tam gdzieś, proszę tam. Kto nie ma coś do pisania, to niech skorzysta. Mamy podręczniki i właściwie temat, który dzisiaj będziemy chcieli rozważyć, to jest temat, co Biblia mówi na temat życia seksualnego człowieka. A więc prawda o seksie. Szatan dzisiaj bardzo głośno mówi o seksie we wszelkie możliwe sposoby. Próbuje nam powiedzieć wiele kłamstw na ten temat. W Kościele, no trochę niezręcznie nam jako pastorom, i pewnie bylibyście zszokowani, gdyby pastor pewnego dnia stanął za kazanicą i tak z zaskoczenia powiedział, dzisiaj będzie kazanie o życiu seksualnym człowieka. Pewnie wielu byłoby zaskoczonych, może ktoś byłby zgorszony. Ale przecież Biblia mówi na temat seksualności człowieka i to bardzo dużo. To problem polega na tym, że szatan krzyczy, wrzeszczy na ten temat, okłamuje ludzi, a my jakby milczymy. A przyznacie, siostry i bracia, że coraz więcej mamy problemów związanych z tą sferą życia człowieka. Kiedy jest wiele problemów, które przeżywają młodzi ludzie, wiele problemów, które przeżywają młode małżeństwa, które się szybko rozpadają, a więc i rozwody, i nieślubne dzieci, i rozpoczynanie zbyt wcześnie i bez odpowiedzialności życia seksualnego przez młodych ludzi, to wszystko przynosi straszliwe żniwo. A my jako Kościół jesteśmy ciągle w takim poczuciu tabu. No, o seksie mówisz w Kościele, o pieniądzach mówisz w Kościele. Ciągle jesteśmy dziwnie do tego nastawieni. A to jest część naszego życia. To jest część naszego ludzkiego życia. I będziemy mówili, co Bóg uczynił, jak Bóg to wszystko poukładał, jak dobrze jest posłuchać, co Bóg na ten temat mówi. Właśnie dobrą rzeczą jest właśnie takie seminarium. I umawiamy się na ten temat. Nikt nie jest zdziwiony, i możemy szerzej na ten temat porozmawiać i poczytać Słowo Boże. Także to studium będzie zupełnie inne od Księgi Jonasza, bo nie będziemy studiować jednego tekstu, tylko będziemy rozważać temat. A więc sięgniemy do różnych fragmentów Pisma Świętego, żeby ten temat próbować zgłębić. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że nawet kilka godzin jak spędzimy, to nie omówimy wszystkich aspektów. To będzie tylko część, to będzie dobry wstęp do tego, by potem rzecz kontynuować. Bracia i siostry, mamy tutaj podręcznik, my z niego skorzystamy. Po prostu z kilku rozdziałów zrobimy kilka lekcji dzisiaj. Jeżeli więc jesteś zainteresowany czy zainteresowana, a zachęcam do kupienia takiego podręcznika, on kosztuje 20 zł, to rozpakujcie, weźcie i będziemy nawet z tego podręcznika korzystać i sobie coś z podręczniku zapisywać. Ponieważ tam mamy czasem w podręczniku pytania i miejsca na pisanie sobie odpowiedzi. Taki zeszyt do ćwiczeń. Chcę, zachęcając do kupienia tego podręcznika, powiedzieć jeszcze dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to, że ten podręcznik zawiera wiele świadectw ludzi, którzy przeżyli różne problemy w swoim życiu. I autorka tego podręcznika, tego studium biblijnego, cytuje świadectwa wielu ludzi. Bardzo przejmujące, bardzo głębokie. I naprawdę jest to bardzo ciekawe mieć podręcznik. Druga sprawa jeszcze bardzo ważna. Tak jak widzicie tam napisane, że to jest książka z przewodnikiem dla liderów. Tam jest ile rozdziałów, siostra, bo przypomnę? 15 rozdziałów. Każdy rozdział to jest 11. Każdy rozdział to jest jakby lekcja dotycząca kolejnego aspektu dotyczącego życia seksualnego, a na końcu jest przewodnik dla liderów. Znaczy dla kogoś, kto mógłby poprowadzić taką grupę domową na przykład, jakąś grupę studium biblijnego, to może być jakaś grupa domowa wśród młodych małżeństw, to może młodzież zrobić sobie na spotkaniach młodzieży. I tam jest właśnie ten przewodnik w drugiej części, gdzie osoba prowadząca ma jakby taki plan, jak poprowadzić lekcję. Bardzo dobre, więc ktoś, kto mógłby potem takie lekcje poprowadzić. My tylko trzy bądź cztery rozdziały, jakby z czterech rozdziałów zrobimy lekcje prawdopodobnie dzisiaj tylko, natomiast pozostałe będą do zrobienia. A więc zachęcam. Poza tym to jest książka i dla młodych ludzi, i dla młodych małżeństw, i dla nas w średnim wieku, ponieważ wszyscy jesteśmy ludźmi, dla których te rzeczy nie są obce. I przestańmy udawać, że to jest tabu. Popatrzmy jako ludzie wierzący na te zagadnienia. Starajmy się zrozumieć, jak Bóg te sprawy reguluje w swoim Słowie Bożym. Jakbyśmy postępowali według Słowa Bożego. Kiedy byliśmy w Lublinie, w waszym zborze, tam na probostwie, przyszła siostra ponad 70-letnia na to studium. Bo mieliśmy już takie studium właśnie na temat seksu w Lublinie, w waszym zborze. I mówi, bracie, a siostro, a ja mogłabym tak? Czy to wypada? I jak najbardziej. I są niektórzy z was starsi. Serdecznie was witamy. I wiecie, ta siostra była zaproszona, spędziła z nami dzień studium biblijnego i potem podeszła do nas po tym studium, na zakończenie. Mówi, siostro, bracie, gdybym ja to wiedziała, co dzisiaj żeśmy rozważali 40 lat temu, moje życie wyglądałoby zupełnie inaczej. I taka jest prawda. Dobrze więc, że i my starsi nieco, i młodsi, i młodzież, jesteście tutaj. Bo to są rzeczy ważne dla nas. Jeżeli coś przypomnimy ze Słowa Bożego, coś, co będzie dla nas może nowe, może świeże, może zaskakujące, nigdy nie jest za późno, by jeszcze w swoim życiu pewne rzeczy poprawić, lepiej rozumieć, wprowadzać w życie, żeby to nie było tylko takie studiowanie na studiowanie. A więc serdecznie zachęcam do tego studiowania.
Chciałabym na temat ostatniego rozdziału tego podręcznika powiedzieć. To jest jakby zwieńczenie wszystkich tematów, które zostaną tutaj przytoczone, które są poruszone w tym podręczniku. To jest bardzo ważny temat. Temat, który jest, lekcja jest zatytułowana Od do ogrodu. Ponieważ wiadomo, że szczególnie jak w starszym wieku człowiek bardzo wiele przeżył, często popełniał błędy, dokonywał złych decyzji w swoim życiu. Pewne rzeczy już się stały i fizycznie nie są do odwrócenia. Natomiast nasz Bóg jest bowiem pełnych możliwości. I ten ostatni rozdział, do którego zachęcam was, żebyście na końcu zrobili, jak będziecie studiować, do czego też zachęcam, jest to, miejcie to w pamięci, że nawet jeżeli któryś rozdział będzie was oskarżał, będzie pokazywał wam wasze błędy, to ten ostatni rozdział mówi o naszym Bogu, Bogu Duchu, Bogu, który w duchowy sposób może naprawić wszystkie błędy, które myśmy popełnili w naszym życiu. Nie jest to łatwy temat, taki troszkę żenujący, ale powiem wam, jest to wspaniały temat, dlatego że on reguluje i ustawia w odpowiednim porządku nasze wewnętrzne relacje, nie tylko z Bogiem, ale też i z innymi ludźmi. Myślę, że jeden z tematów będzie dla was zaskoczeniem, tak jak dla mnie, i wielkim odkryciem. Także życzę wam błogosławieństwa Bożego i zachęcam do rzeczywiście spędzenia czasu z tym bardzo poważnym materiałem, który pokazuje nam, że Pan Bóg przypomina nam, że Pan Bóg stworzył nas ludźmi seksualnymi i że to nie jest pomyłka i nie jest błąd, że jesteśmy kobietami i mężczyznami. Jeżeli Bóg nas stworzył w ten sposób, to znaczy, że przygotował dla nas życie pełne radości, pokoju i spełnienia, pod warunkiem, że będziemy korzystali z Jego mądrości.
Jeszcze uwaga odnośnie tej karteczki tutaj. To są tylko niektóre rzeczy, które sobie będziemy wspólnie wypełniać. Będziemy rzucać na ścianę tekst. Także parę rzeczy, żeby zapisać sobie. Natomiast tam jeszcze macie z tyłu tutaj na trzeciej, na czwartej stronie puste miejsce. Jakbyście coś chcieli sobie zanotować, to sobie wykorzystajcie. Jeżeli komuś tam zabraknie, a sobie będzie dużo notował, no to weźmy jakąś tutaj wolną, żeby sobie coś z tego jak najwięcej, żeby zachować. Także serdecznie was zachęcam do korzystania właśnie z tego naszego takiego małej ściągarki, którą sobie zrobimy. Tak więc jeszcze raz odnośnie tych podręczników. Więc jeżeli chcesz skorzystać z niego, później kupić, to tak jak tutaj otworzyliśmy, wzięliśmy sobie, tam będziemy się odnosić do podręcznika, będziesz mógł sobie wypełniać, czy mogła wypełniać, a potem tam w przerwie to oczywiście przyjmiemy od was pieniążki, ale mówię, warto mieć. Warto też może kupić taki podręcznik dla swoich dzieci. Może dla swoich jakichś nastolatków w domu. Może zrobić prezent na urodziny właśnie dziecku, czy komuś bliskiemu, czy komuś, bo są to takie książki, których nie ma w przeciętnych księgarniach, prawda? Takie studium solidne, biblijne na temat Słowa Bożego. Także skorzystajmy, my tam jeszcze mamy troszeczkę, gdyby brakowało, tam gdzieś położyłem, to proszę powiedzieć, to my tu jeszcze mamy parę egzemplarzy, to chętnie tam dotrze. Także jak możemy skorzystać, to weźmy i od razu będziemy troszkę z tym podręcznikiem pracować. O tym ostatnim rozdziale, o którym wam mówiła, nie będziemy go rozważać, to już będzie do rozważenia przez nas osobiście. Chcę też powiedzieć, że dla tych, którzy może pierwszy raz są, że jesteśmy z żoną też już 34 lata małżeństwem, szczęśliwym małżeństwem i też to jest też jakieś prawo do tego, by o tych sprawach też mówić, ponieważ tak powiadam, doświadczamy jako małżonkowie też i tej sfery życia z Bożym błogosławieństwem. Mamy troje dzieci, mamy trzy wnuczki, także aż trudno uwierzyć, że taki młody jestem dziadek, ale jest, ale już pozawane, to już wiecie, to już to lepiej brzmi. Ewa, moja żona, skończyła też nasze seminarium, Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Radości, ma tytuł licencjata teologii baptystycznej, więc też Bóg ją przygotowywał do tego, żeby się wspólnie dzielić. A będziemy razem doprowadzić, ponieważ są sekwencje, które szczególnie są do kobiet kierowane i wtedy Ewa poprowadzi te części naszego studium. To cóż, chyba te najważniejsze takie techniczne rzeczy, chyba że jakieś pytania są takie techniczne, ktoś jeszcze coś chciał zapytać, to bardzo proszę i zaczynamy, jak to się mówi. Tak, podręczniki są, długopisy są, także tutaj takie karteczki przygotowane, możemy zaczynać, tak? Jakie są obiegowe pojęcia dotyczące życia seksualnego człowieka? Co ludzie mówią na temat seksu? Z jakimi spotykaliście się opiniami na temat seksu? Chciałem, żebyście brali udział, żeby to nie było takie słuchanie, bo to po godzinie się zmęczymy. Wspólnie mamy seminarium, studium. Sporo nas jest, ale chwała Bogu za to, ale bierzmy udział. Także uczestniczmy razem. Co ludzie mówią na temat życia seksualnego? Tak, kiedy je nas podejmują? Oczywiście poza tymi jakimiś brzydkimi kawałami, które ludzie opowiadają.
No, słyszy się uprawianie miłości, tak? Jak potocznie, tak?
Aha. jakie ludzie podejście do seksu mają? Jak najczęściej ludzie odnoszą się do tej sfery życia?
Często jako do przyjemności.
Prawda? Dzisiaj wielu ludzi traktuje to jako przyjemność.
Jedna z rozrywek.
Rozrywka, tak? Korzystaj z kim chcesz, gdzie chcesz, ile razy się da. Szaleń, wyciśnij z życia, co się chce. Pytanie, czy to jest biblijne?
Prawda? Nie.
Ale tak ludzie często, szczególnie młodzi, młode pokolenie dzisiaj tak myśli, tak?
Nie tylko młode.
Nie tylko młode. Ale są też inne, ale są też inne podejścia do tego. Jak jeszcze ludzie traktują seks z czasem? Spotykaliście się z innymi opiniami?
Tabu.
Tak, czyli?
Nie. Nie mówić, nie robić.
Coś wstydliwego. Coś, co jest grzeszne. Coś, co jest brudne. Coś, co jest podejrzane. I rzeczywiście takie podejście do seksu też niektórzy ludzie prezentują. Lepiej o tym nie mówić, bo to coś...
W starszym wieku to uważamy, to jest grzech.
Prawda? Szczególnie starsze pokolenie gdzieś. To grzech, to brudne, to złe, to diabelskie. Lepiej tego nie dotykać, jak najdalej. I to się oczywiście kłóci z kolei z tym podejściem innych ludzi, gdzie jest o tyle o seksie dzisiaj, tyle podmiot, tyle wrażeń, tyle różnych obrazów i dźwięków i zapachów się roznosi wokół nas, a z drugiej strony niektórzy ludzie mówią to tabu. Nie mówić, nie dotykać, nie korzystać, nie smakować. Prawda? To jest jakby opozycyjna, jakby opozycja do tego podejścia. Więc takie szczególne dwa są jakieś takie podejścia ekstremalne. A co mówi Biblia? A co mówi Bóg? A skąd się wziął w ogóle seks? Ktoś tu właśnie nie mógłby powiedzieć, bracia, w ogóle takiego słowa w Biblii nie ma. Biblii nie ma, to o czym mówimy. Ale przecież Biblia dużo mówi o życiu intymnym, seksualnym, o współżyciu kobiety z mężczyzną. Wiele Biblia mówi. I od kiedy? Od kiedy się zaczyna ta myśl w Biblii? Gdzie pierwszy raz się z tym spotykamy? Jak Bóg stworzył Ewę, a wcześniej jeszcze kogo? Tak?
Przed Ewą.
No, przepraszam, ale to nie tak. Jako mężczyzna tu się dopominam, tylko chodzi o... Tak, tak. A więc, co Biblia mówi na temat życia seksualnego? Prawda? Kto jest twórcą seksu? I dobrze byłoby, żebyśmy otworzyli pierwszą Księgę Mojżeszową. Może od razu sięgnijmy do pierwszego tekstu. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 25, pierwszy rozdział, 25 do 28. Może ktoś przeczytać, ja może dam mikrofon, żeby głośniej było. Kto jest gotów przeczytać? Tu ktoś jest? Pierwszy rozdział, 25 do 28. Bez mikrofonu da radę, czy dam mikrofon?
Bez mikrofonu.
Dobrze.
I uczynił Bóg dzikie zwierzęta według rodzaju ich i bydło według rodzaju jego i wszelkie płazy ziemne według rodzaju ich. I widział Bóg, że to było dobre. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad bydłem i nad całą ziemią i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. Stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg, rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną, panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi.
Okej. Co ma ten tekst wspólnego z naszym tematem dzisiejszym? Czego dowiadujemy się o stworzeniu rodzaju ludzkiego z tego fragmentu? Proszę bardzo, powiedzmy sobie to.
No, rozmnażanie się.
Prawda? Tu brat pastor słusznie mówi. Bóg jak stworzył człowieka, to jak jest napisane? Jako mężczyzna. mężczyznę i kobietę. Czyli Pan Bóg, stwarzając człowieka, stworzył najpierw parę, tak? Potem będziemy mówić w następnych wersetach, że będą się traktować jako mąż i żona, bo to było pierwsze małżeństwo, tak? Bóg nie stworzył dwóch mężczyzn, dwóch kobiet, jakichś sklonowanych dwóch istot, ale stworzył mężczyznę i kobietę. A druga rzecz, jakie prawo dał mężczyźni i kobiecie? Rozmnażajcie i rozradzajcie się. Myślę, że nikt tu z nas nie ma wątpliwości, że nie chodzi o bociany, nie chodzi o kapustę i o inne. Czy przez internet, jak to młodzi dzisiaj mówią, też się nie da. Rozmnażać się może poprzez akt seksualny, po prostu, kobiety i mężczyzny. A więc widzimy, że w zamyśle Boga od samego początku było to, aby stworzyć człowieka, to znaczy mężczyznę i niewiastę. Mężczyznę i kobietę. I dał im prawo do rozmnażania się. A to się wiąże z życiem seksualnym człowieka. A więc jednym z powodów podanych w tym tekście jest to, dla których Bóg stworzył seks. To nie ma wątpliwości. Że Bóg stworzył człowieka, Bóg stworzył seks. A więc jednym z powodów jest rozmnażanie i rozradzanie się. A więc prokreacja. I stąd w zrozumieniu naszego kościoła większościowego w Polsce i stąd bierze się to podejście do seksu jako czegoś brudnego czasem, ponieważ w zasadzie uznaje się tylko seks mający na względzie spłodzenie potomstwa za czysty. Natomiast jeżeli seks nie ma tego celu, to jest traktowany jako grzeszny, zły, niewłaściwy. I często tak ludzie w takim mniemaniu są wychowywani. Natomiast Pan Bóg, stwarzając pierwszą parę, powiedział, będziecie mieli prawo się rozmnażać. A więc współżyć ze sobą, by płodzić dzieci, córki, synów i rozmnażać się w ten sposób. Ale czy tylko Pan Bóg stworzył seks dla prokreacji, czyli dla posiadania potomstwa? Przeczytamy parę tekstów i możecie je sobie zapisać ewentualnie, bo to jest ważne. Teksty, które mówią, że nie tylko dla prokreacji, nie tylko dla potomstwa małżeństwo ma prawo współżyć, ale również są inne powody. Przy powieści Salomona, 5 rozdział. Wersety 18-19. Przy powieści Salomona 5:18-19 werset. Może ktoś przeczytać poza mikrofon, żeby głośniej słychać. Kto czyta? Kto jest gotów?
Niech będzie błogosławiony twój zdrój, a raduj się z żony twojej młodości. Miłe jabłania powabne jak gazela, niech jej piersi zawsze ci sprawiają rozkosz. Upajaj się ustawicznie jej miłością.
Mowa o seksie w tym fragmencie? Ale o kim tu jest mowa? Proszę? O mężu i żonie, tak? I co jest tu powiedziane jeszcze? Z jakiego powodu może mąż i żona kochać się w sensie uprawiania seksu? Czy tylko dlatego, żeby mieć dzieci? Co ten tekst mówi? O czym? O prawie do czego?
O rozkoszy
małżeńskiej, która jest wyrazem miłości małżeńskiej, tak? A więc nie tylko dla posiadania dzieci, ale również po prostu dla rozkoszowania się sobą. Bo tak nas Pan Bóg stworzył. Z naszymi narządami seksualnymi, z naszymi potrzebami seksualnymi, z naszym pragnieniem miłości i należenia do osoby, którą kocha, tak? A więc piękny fragment, ale jeszcze posłuchajmy innych fragmentów i kolejny fragment będzie pochodził z kaznodziei Salomona, czyli z kolejnej księgi po przypowieściach. Tam jest kaznodziei Salomona 9:9. Kaznodzieja 9:9. Może ktoś tu przeczytać? To ma tekst. Proszę.
Używaj
A więc znowu, o kim mowa tutaj? Bo mówimy o używaniu życia, więc chyba wiemy, o co tutaj chodzi, prawda? Nie jest użyte słowo, prawda? Współżyj seksualnie albo uprawiajcie seks ze swoją żoną, tylko jest powiedziane w taki sposób, prawda? Ale wiadomo, że chodzi o używanie życia z kochaną żoną. Mowa o mężu, mowa o żonie. I to będziemy silnie podkreślać, że z punktu widzenia biblijnego czysty, uświęcony, błogosławiony seks jest możliwy tylko na płaszczyźnie małżeństwa. I tak to był zaproponowany. Używaj żono, życia ze swoją ukochaną żoną. To jest twoja radość, to jest twoje szczęście w twoim osobistym życiu. Kolejny tekst, który przeczytałem, mianowicie pierwsza Mojżeszowa 26. Pierwsza Mojżeszowa 26. Wersety 8 do 11. I też prosiłbym, aby ktoś przeczytał tekst, kto był gotów. Jest ktoś z was? Chętny? Przepraszam, przed mikrofonem.
Od 8 do 11.
A gdy przybywał tam przez dłuższy czas, wyglądał raz oknem od Mele, król Filistyjski, i zobaczył, że Izak mieści Rebekę żonę swoją. Wtedy Abimelech wezwał do siebie Izaka i rzekł: przecież to jest żona twoja. Czemu więc mówiłeś to, siostra moja? Izak odpowiedział mu: mówiłem tak, bym nie zginął z powodu niej. I rzekł Abimelech: cóż nam to uczyni? O mało co, a byłbym ktoś z ludu spał z żoną twoją i byłbyś ściągnął na nas winę. Rozkazał więc Abimelech całemu ludowi, mówiąc: kto by się dotknął męża tego i jego żony, niechybnie śmierć poniesie.
I pamiętacie tam historię, prawda? Jak Izaak udał się do króla filistyńskiego. I wiecie, trochę uczył się od swojego ojca, tak? Który kiedyś podobnie zrobił, tak? No to były okrutne czasy. Mieli obaj i Abraham, a teraz Izaak, mieli bardzo piękne żony. No i udawali się do kraju swoich wrogów. Czego się obawiali? No, że jak piękną kobietę zobaczą, no to zabiją tego mężczyznę, a kobietę wezmą w jasę, prawda? I dlatego Izaak tutaj podjął się takiego ryzyka i powiedział do tego króla, że to jest jego siostra, tak? Rebeka. No i cóż ten król zobaczył, kochani? O czym tam jest mowa? Werset 8. Gdy wyglądał oknem Abimelech, król filistyński, zobaczył, że Izaak pieści Rebekę, żonę swoją. Zajrzałem do takiego tłumaczenia żydowskiego Bereshit, tam w Torze, i tam to słowo pieści, które jest użyte, zażywa przyjemności. Co zobaczył król filistyński? Głaskał po głowie? No powiedzmy szczerze, co zobaczył?
Myślę, że akt miłości.
Akt miłości. Po prostu zapomnieli zasłony zasłonić. Może nie mieli, tak jak my mamy w pokoju, że tutaj mamy fajny pokój, tylko zasłon nie ma i tu jest bieda. No. Ale wysoko, tak. Po prostu zauważył, że kochają się. Fizycznie się kochają. Nie wyglądała to na relację brat-siostra, skoro król mówi: słuchaj, ale co ty tu robisz? Co ty tu mówiłeś, że tak się siostrą postępuje od razu? Mówi: przecież to żona twoja, prawda? Miał prawo Izaak to robić ze swoją żoną? Popełnił grzech czy nie?
Nie.
Dlaczego nie? Że seks jest brudny. B. Dlaczego miał prawo?
No to była jego żona.
Mimo że oczywiście, no, mogli być troszkę nieostrożni, troszkę nie. Dlatego trzeba uważać. Jak mieszkaliśmy w Kętrzynie, to mieliśmy kaplicę, także naokoło mieliśmy bloki. I w ogóle całe nasze życie było jak na talerze, na patelni, bo sąsiedzi widzieli, jak ja dzieci wołam, jak ja siadam do samochodu, jak witam żonę, czy i tak dalej. Już nie mówiąc o tym, co się w chałupie działo, no to trzeba było być naprawdę, bo ja ludzie widzieli dokładnie, jak my żyjemy, prawda? I tutaj widzimy wyraźnie, że po prostu Izaak zażywał przyjemności ze swoją żoną, bo to jest udział w życiu człowieka. że kiedy masz żonę, którą kochasz, masz męża, którego kochasz, masz prawo do zażywania tej przyjemności, tej rozkoszy małżeńskiej, no tyle tylko, żeby trochę pamiętać o zasłonach, jeżeli masz sąsiadów blisko swojego okna. Jaki jeszcze tekst moglibyśmy przywołać? Ciekawy tekst jest w 5 Mojżeszowej, 24:5. 5 Mojżeszowa, 24:5. 5 Mojżeszowa, 24:5. Może ktoś przeczytać ten werset jeden? Masz tutaj prawie już?
Ciekawy przepis zakonu.
Jeżeli ktoś niedawno się ożenił, to nie wyruszy na wojnę i nie nałoży się na żadnych uciążliwych świadczeń, ale niech będzie wolny przez jeden rok dla swojej rodziny. Niech raduje się swoją żoną, którą pojął.
Słuchajcie, podoba wam się ten przepis w zakonie? Nie można było chłopaka wziąć do wojska, kiedy się ożenił. Po co? Dawało mu się prawo, żeby się nacieszył swoją żoną. Nie tylko miesiąc miodowy, ale nawet zakon dawał rok miodowy. Żeby młody człowiek nie szedł na wojnę, nie zginął, prawda, nie rozłączył się ze swoją żoną tuż poślubnią. Prawo na roczne rozkoszowanie się swoją poślubioną. Bardzo piękny przepis zakonu. W zakonie, słuchajcie, jest to prawo Boże, prawda? Które obowiązywało. Bardzo piękny przepis. Podoba mi się. Jeszcze jeden tekst z Nowego Testamentu, chociaż będziemy jeszcze sięgać po inne. 1 Koryntian, 7 rozdział, od 3 do 5 wersetu. 1 Koryntian, rozdział 7. 1 Koryntian, rozdział 7. Pismo Święte by się przydało. Kto przeczyta? Może mikrofon podam. Bo więcej nas jest, dobrze, żeby dobrze słyszeć. Kto tam jest gotowy? Siostra w głowie? Bardzo proszę.
1 Koryntian 7 rozdział 3-5.
Mąż niechaj poddaje żonie, co jej się należy. Podobnie i żona mężowi. Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż. Podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. Nie strącie od współżycia z sobą, chyba za wspólną zgodą do pewnego czasu, aby oddać się modlitwie, a potem znowu podejmijcie współżycie, aby was szatan nie kusił z powodu niepowściągliwości waszej.
Może tam jeszcze byśmy od pierwszego wersetu, bo tak od trzeciego zaczęliśmy, ale może pierwszy i drugi werset jeszcze bym poprosił.
Tak. A teraz o czym pisaliście? Dobrze jest, jeżeli mężczyzna nie dotyka kobiety. Jednak ze względu na niebezpieczeństwo przeteczeństwa, niechaj każdy ma swoją żonę i każda niechaj ma własnego męża.
Tak?
O czym w tym tekście mówimy, jeżeli chodzi o życie seksualne? Jakie są cztery zasadnicze kwestie związane z życiem seksualnym w małżeństwie? Jakie zasady tutaj moglibyśmy wywieźć z tego tekstu? Drugi i trzeci werset. O czym mówi? W ogóle ten tekst mówi o tym, że mamy potrzeby seksualne, prawda? Czyż nie tak? Bardzo wyraźnie tutaj jest powiedziane, że mamy potrzeby, że człowiek jest istotą seksualną stworzoną przez Boga ze swoimi potrzebami. I teraz pytanie, jak te potrzeby zaspokoić, żeby nie narazić się na gniew Boży? Drugi i trzeci werset. W jaki sposób człowiek mógłby te potrzeby zaspokajać, żeby było wszystko w porządku? Tylko w obrębie małżeństwa, tak? A więc jakby pierwsza zasada, mąż i żona mają popęd seksualny i potrzeby, które powinny być zaspokojone w małżeństwie. Dalej, zobaczcie, co mówi werset 4. Jaka jest ważna zasada w wersecie 4 dotycząca życia seksualnego w małżeństwie? Czwarty werset. Może ktoś przeczytać jeszcze raz? Głośno?
Bardzo proszę. Czwarty werset. Zwróćmy uwagę.
Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż. Podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona.
Jak to jest w małżeństwie z życiem seksualnym? Widzicie tu ważną zasadę? Jak byśmy mogli ją sformułować? Często mówię młodym ludziom, kiedy przygotowuję ich do małżeństwa, myślę, że każdy pastor, który jest świadomy swojej odpowiedzialności, to mówi młodym ludziom, że kiedy decydujesz się na poślubienie tej oto osoby, to oddajesz prawo dysponowania twoim ciałem tej osobie. Już nie twoje potrzeby, nie twój egoizm jest najważniejszy, ale potrzeby twojego współmałżonka. A więc jemu ofiarowujesz swoje ciało, bo teraz ty dysponujesz. Teraz ono należy do ciebie. I druga strona powinna zrobić to samo. A więc zasada, że kiedy ktoś zawiera małżeństwo, przekazuje władzę nad swoim ciałem swojemu partnerowi. Zawsze ilekroć rozmawiam, czy czasem głoszę kazania na ślubnym nabożeństwie, mówi: dzisiaj celebrujemy śmierć egoizmu. To jest pogrzeb naszego egoizmu. Bo jak byłem sam jako kawaler, byłaś sama jako panna, decydowałaś o sobie, tak? Teraz, kiedy decydujesz się wstąpić w związek małżeński, powiadasz: teraz moje życie należy do ciebie, teraz moje ciało należy do ciebie, ja teraz daję ci prawo, abyś dysponowała moim ciałem jako moja żona. Żona mówi: ja daję ci teraz prawo dysponowania swoim ciałem jako mężowi, ponieważ cię pokochałam, za ciebie wychodzę i twoje pragnienia pragnę spełnić. Mąż mówi: twoje pragnienia chcę spełniać, dlatego jestem teraz do twojej dyspozycji. Chcemy swoje intymne pragnienia seksualne, pragnienia spełniać w obrębie naszego związku. I to jest bardzo ważne, o czym trzeba pamiętać. Bo czasem słyszymy, że ludzie po roku małżeństwa czy po dwóch mówią: myśmy się nie dopasowali, tak? Myśmy się w jakimś sensie charakterologicznie nie dobrali. Co to znaczy? Że dalej gdzieś, troszkę upraszczając oczywiście, no doszło do takiego, do takiej sytuacji, że ktoś nadal pozostał egoistą. Jeżeli ktoś w małżeństwie mówi: ale teraz będzie po mojemu, tak jak ja chcę, jak ja decyduję, jak mnie się podoba i nieważne, co ty uważasz, to jest straszne, to już jest koniec związku. A wiele związków rozpada się dlatego, wiele zdrad małżeńskich dzieje się dlatego, że nie ma błogosławieństwa w życiu seksualnym. W tym intymnym związku nie dzieje się dobrze. Jeśli nie ma zaspokojenia swoich potrzeb w swoim własnym małżeństwie, wcześniej czy później szatan zrobi wszystko, żeby cię sprowokować do tego, żebyś to robił poza swoim małżeństwem. A wtedy to już będzie grzeszne. A więc ważna zasada, że w małżeństwie przekazuje władzę nad swoim ciałem swojemu partnerowi. Trzecia zasada, w trzecim i piątym wersecie z tego tekstu wynika, jest taka, że żadnemu z partnerów w małżeństwie nie wolno bez powodu odmawiać zaspokojenia potrzeb seksualnych współmałżonka, tak? Co mówi trzeci werset? Jeszcze raz. Bo musimy to oprzeć zawsze na Biblii, tak?
Mąż niechaj oddaje żonie, co jej się należy. Podobnie i żona mężowi.
I piąty werset.
I piąty. Nie strąci od współżycia z sobą, chyba za wspólną zgodą do pewnego czasu, aby oddać się modlitwie, a potem znowu podejmujcie współżycie, aby wasz szatan nie kusił z powodu niepowściągliwości waszej.
Widzimy wyraźnie tę zasadę, czyż nie? Słowo Boże mówi: nie wolno odmawiać zaspokojenia potrzeb bez jakiegoś uzasadnienia. Oczywiście zdajemy sobie sprawę jako ludzie, że czasem jestem zmęczony, czasem jestem chory, czasem jestem w niedyspozycji, zestresowany, w nastroju i oczywiście na siłę to nie jest wtedy ani przyjemne, ani miłe, ale to muszą być uzasadnione powody. A tak to nie wolno odmawiać współmałżonkowi, chyba Biblia mówi za wspólną zgodą. Kiedy się wspólnie umówimy z jakiegoś powodu, że pościmy, modlimy się i wspólnie ustalamy, że przez najbliższy tydzień nie będziemy współżyć. Czasem są takie sytuacje, gdzie małżonkowie mogą w ten sposób, ale wspólnie się na to zgadzają. I nie ma wtedy tego napięcia, że żona mi odmówiła, mąż mi odmawia, mąż nie zaspokaja, żona nie zaspokaja moich potrzeb seksualnych. Powiadam, jeżeli tego nie doświadczę w swoim małżeństwie, szatan wcześniej czy później postawi na naszej drodze kogoś, kto mi nie odmówi. Kogoś, kto zaspokoi. Kogoś, kto to zrobi chętnie. Ale wtedy zacznie się tragedia w naszym życiu rodzinnym. 9 werset, może ktoś przeczyta jeszcze? Nie wiem, czy czytaliśmy, chyba nie czytaliśmy 9 wersetu, tak? Może jeszcze 9 werset ktoś przeczyta.
Bardzo.
Jeśli jednak nie mogą zachować wstrzemięźliwości, niech występują stan małżeński, albo lepiej jest stan małżeński niż gorzej.
A więc jakby czwarta zasada wynikająca z tego fragmentu dotyczącego życia seksualnego małżonków, że akt małżeński jest w pełni aprobowany przez Boga, to raz, i zachowuje małżonków od niewstrzemięźliwości. Po to nam dany jest seks w małżeństwie, żebyśmy go uprawiając mogli zaspokoić swoje potrzeby, żebyśmy nie mogli, nie musieli płonąć, jak to apostoł Paweł pisze w tym fragmencie. A więc myślę, że wystarczy tych tekstów, które mówią o tym, jak powiedzieliśmy, że życie seksualne nie zostało nam dane przez Boga tylko dla prokreacji. Rozmnażajcie się, tylko wtedy możecie się kochać fizycznie. Ale również dla małżeńskiej rozkoszy, przyjemności, korzystania z życia, rozkoszowania się żoną czy mężem w swojej młodości. I tak samo tutaj, prawda? Nie odmawiajcie współżycia, to już Nowy Testament. Nie rezygnujcie. Nie narażajcie się na niewstrzemięźliwość, na wszeteczeństwo, na akty pozamałżeńskie. Zaspokajajcie te potrzeby w gronie, w swoim małżeństwie, w swoim związku. Tak to Bóg postanowił. I Bóg się cieszy, kiedy para małżeńska doznaje tej rozkoszy, tego błogosławieństwa i nie musi wtedy myśleć o jakichś romansach, o przelotnych flirtach, o skokach w bok. Bo jak to ktoś powiedział, jak masz Mercedesa w garażu, to za syrenką nie będziesz się oglądać. Prawda? Jeżeli twoja żona da ci to, czego pragnie, jeżeli twój mąż zaspokoi twoje potrzeby, to choćbyś miała wspaniałych kolegów w pracy, choćbyś miała piękne i pachnące koleżanki w pracy, to nie będziesz miał tej pokusy, ponieważ pełny, zaspokajający, radosny seks przeżyjesz w łóżku z własną żoną. I wtedy będziesz mógł się kochać bez wyrzutów sumienia. Bez poczucia, że to brudne, że to złe, że to niewłaściwe, ponieważ ty masz biblijne podejście. Ty możesz się w pełni cieszyć życiem seksualnym swojej rodzinie. Poza małżeństwem to będzie brudny seks, to będzie niewłaściwy seks, to będzie grzech, to będzie cudzołóstwo i tak dalej, o czym będziemy szerzej mówić później. A teraz jeszcze sięgnijmy do pierwszej Mojżeszowej, do rozdziału 2. 7 i 8 werset. Tu pierwsza Mojżeszowa, 2 rozdział, 7 i 8 werset.
Prosiłbym, aby ktoś ten fragment przeczytał,
a potem jeszcze 15 werset do 25, dobrze? Najpierw 7 i 8 werset, pierwsza Mojżeszowa, 2 rozdział, miejmy to otwarte. Najpierw 7 i 8 werset. Ktoś może przeczytać?
Troszkę mam dalej, ale
muszę dać też innym.
Proszę bardzo. 7 i 8.
Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął z nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie na wschodzie. Tam umieścił człowieka, którego stworzył.
I od 15 wersetu.
I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść. Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz.
Do 25.
Potem rzekł Pan Bóg: niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynił mu pomoc odpowiednią dla niego. Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jak je nazwie. A każda istota żywa miała mieć taką nazwę, jaką nadał jej człowiek. Nadał wtedy człowiek nazwę wszelkiemu bydłu i ptactwu niebios i wszelkim dzikim zwierzętom. Lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia. Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, także zasnął. Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce. A żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Tenże człowiek, ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. A człowiek i jego żona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się.
No i znowu pytanie. Co w kontekście naszego tematu mówi ten tekst?
I bardzo proszę, żebyśmy to spróbowali z tego tekstu zobaczyć. I za chwilę porównamy sobie też i tą pierwszą tabelę na naszym... Tutaj mamy taką pierwszą tabelę w tych naszych ściągaweczkach. Będziemy sobie zaraz wypełniać, szykować długopisy. Więc czego się uczymy z tego fragmentu? Ciekawego. W kontekście właśnie tego tematu dzisiejszego. Po pierwsze, jak Bóg stworzył, najpierw kogo stworzył? Mężczyznę. Dobrze mówił?
Nie.
Ciekawa rzecz. Pierwszy raz w Biblii coś jest powiedziane, że coś było nie tak, tak? Nie dlatego, że Pan Bóg coś źle stworzył, tylko człowiek czuł się sam. Pierwszą rzeczą w Biblii, która była zła, była samotność człowieka. I co Bóg postanowił? Jak Bóg postanowił rozwiązać? Najpierw co stworzył? No ogród, co Pan stworzył jeszcze? Zwierzęta. No i co? Już nie był samotny? Już krówka była, już kocka była, było fajnie, nie? Już powiedział człowiek, już mi nic nie potrzeba, już jest fajnie i wesoło. Co w końcu Bóg zrobił?
Lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc dla niego odpowiedzi.
Który to werset? Jeszcze raz.
20.
Proszę bardzo.
Lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc dla niego odpowiedzi.
Ani żyrafa, ani krówka, ani zebra.
Nie było odpowiedniej pomocy, bo to był zupełnie inny świat. Zwierząt na człowieka, prawda? I co Bóg zrobił w końcu? Prawda? Stworzył kobietę, tak? Z czego stworzył człowieka? Mężczyznę? Mężczyznę z żebra Adama? Najpierw mężczyznę. Z czego stworzył? Czytamy z prochu ziemi. To takie oczywiście, bo nie będziemy jakieś egzegezy prowadzić, bo to można by skomplikowane takie rozważania, co to znaczy z prochu ziemi. Ja? Ale jest tam widziane, że jakby Bóg stworzył z prochu ziemi, a kobietę z czego stworzył? Ciekawe, jakby cząstkę jego ciała był wziął. To też oczywiście ktoś by mógł powiedzieć, no to jak to zrobił, jak to wyciągnął, operację, no ale przecież nie będziemy tutaj, my wierzymy po prostu Słowu Bożemu. Wziął Bóg jedno z żeber i z niego ukształtował kobietę, tak? I przyprowadził do człowieka, tak? Jaka była reakcja Adama? Jaka była reakcja Adama? No jaka była reakcja?
Pytanie krótkie. Spodobała się czy nie?
No.
Po pierwsze, że spodobała się, widać wyraźnie, tak? On jest podekscytowany, tak? Druga rzecz, na którą siostra zwróciła uwagę. Adam był świadomy, że to jest z niego. To jest jakby jego cząstka, powiada, będzie się nazywała mężatką, bo z męża została wzięta. Zastanawiam się, z jakiego żebra Pan Bóg stworzył tę kobietę. I macam, nie wiem z którego. Ale wiem, że piękną robotę wykonał.
To jest część mnie, powiada Adam, tak? I to była pomoc dla niego odpowiednia. Po hebrajsku to jest ezer kenegdo. Pomoc odpowiednia. Właściwa. nie służąca, żebyśmy się dobrze rozumieli, nie służąca, ale pomoc odpowiednia. Ta druga część, ten wspaniały partner, który dopełnił, który wypełnił tę samotność Adama. I widzimy, że to jest coś pięknego. Zanim doszło do współżycia seksualnego Adama z Ewą, najpierw jest ta fascynacja, że oto jesteśmy, jedno jest częścią drugiego, należymy do siebie. Ona jest mężatką, ja jestem jej mężem, co jest ciekawe od razu, nie? Nie partnerem, ale mężem. Zwróćcie uwagę, bracia i siostry, drodzy, że Pan Bóg, kiedy widział, że Adam był samotny, nie stworzył mu do pomocy drugiego mężczyzny. Zwróciliście na to uwagę? Drugiego faceta. Żeby grali w kosza, w szachy i popijali piwko razem. Nie mężczyznę drugiego, ale kobietę. Dlatego, że Bóg postanowił, co już wcześniej powiedzieliśmy, że nie tylko będziecie razem sobie pomagać, ale będziecie się rozmnażać. Dwóch mężczyzn nie może w wyniku aktu seksualnego spłodzić potomstwa. To samo dotyczy dwóch kobiet. Potrzebna jest komórka jajowa, potrzebny jest plemnik, mężczyzna i kobieta. Oni są w stanie, ale najpierw jest fascynacja. Najpierw jest to poczucie wspaniałe, że jesteśmy razem, że sobie wspólnie sprawiamy wielką radość. Jest to ten zachwyt. Ta dopiero jest kością. I co jeszcze ciekawego jest nam powiedziane w kontekście seksu? Jeszcze jedna myśl. Opuści mąż. I tu już jest zasada dotycząca małżeństwa, tak? No nie miał teściowej Adam, no szczęścia, że był, to prawda. Trzy zasady małżeństwa, bardzo ważne, tak? Z tego fragmentu. Bo oni stali się mężem i żoną. Co prawda, jako pierwsza para rzeczywiście nie mieli swoich rodziców i tak dalej. Ale zasada taka, od razu na początku małżeństwa, że człowiek najpierw opuści swoich rodziców. Tak? I to wiecie, jak to jest ważne. Dla nas rodziców, którzy czasem chcemy nasze dorosłe dzieci zatrzymać przy sobie, no to powierzcie się, zamieszkacie na pięterku, będę robiła wam obiadki, będę prała, pomożemy finansowo, będzie wygodniej, będzie lżej, bzdura! I popełniają błąd rodzice i widzę, i brat przyzna jako pastor. Widzimy czasem tragiczne skutki. Jak się rodzice wtrącają w życie dorosłych dzieci, nie pozwalając im odejść. Ja wiem, że to woli. Ja mam troje dzieci, które wyszły i bolało. Bolało. Nie jest łatwo wypuścić dziecko z domu. Ale pamiętaj, jak ty wychodziłeś, czy wychodziłeś z domu. To jest zasada małżeństwa. Pozwól dziecku odejść. Opuści człowiek. Nie zostawia rodziców na pastwę losu, ale opuści, żeby mieć prawo zamieszkać oddzielnie. Druga zasada, o czym mówi? Przyłączy się do żony swojej. Oni we dwoje teraz stworzą ten nowy związek. I elementem tego związku też będzie to, że staną się jednym ciałem. A co to znaczy jednym ciałem? No to jest przecież ewidentnie nawiązanie do prawa małżonków do seksualnych zjednoczenia. W akcie małżeńskim, w akcie seksualnym. Bliżej człowiek nie może być z drugą osobą, jak przez akt małżeński. I to jest coś wspaniałego. I to jest prawo, które Bóg dał. Ale jeszcze jest tam jakaś prawda, która dotycząca życia seksualnego jest w tym tekście. Skończyliśmy tam chyba jakimś wersetem, tak?
Byli nadzy i nie wstydzili się.
Byli nadzy i nie wstydzili się. Dopiero w małżeństwie, dopiero kiedy jest prawdziwa miłość, kiedy Bóg błogosławi związek, dopiero wtedy mąż i żona nie muszą czuć wstydu przed własną nagością. Zwróciliście na to uwagę? Jesteśmy wychowani w takiej kulturze, tak właściwe, chociaż są tak zwani nudyści, tak? Którzy się śmieją z tekstylu. Są takie małżeństwa, które chodzą nago w łazience w obecności swoich dzieci. Ale to nie jest biblijne i nie jest właściwe. Ale w małżeństwie, kiedy kochasz swoją żonę, kiedy kochasz swojego męża, dzieje się rzecz niesamowita, że przestaje obowiązywać wstyd przed nagością, ponieważ jest tak bliska więź i tak wielka miłość, która pozwala nam czuć się bezpiecznie w obecności swojej ukochanej żony czy męża i nie czuć wstydu przed nagością. To jest czysty seks. To jest piękno życia małżeńskiego, które Bóg przewidział właśnie w swoich planach. Idąc nieco dalej, gdzieś tam zostawiłem swoje okulary, jest tabelka i chciałbym, żebyśmy patrząc na ten tekst, który czytaliśmy, powiedzieli sobie, co o mężczyźnie i co o kobiecie. Dowiadujemy się 7 wersetu i wypełnijmy tę tabelkę. Bo tu jest mowa o tym Bożym planie dla mężczyzn i dla kobiet w kontekście życia. Co mówi 7 werset? Jeszcze raz ktoś głośno przeczyta.
Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą.
Wszyscy słyszeli, tak? Co możemy o mężczyźnie zapisać w kontekście 7 wersetu? Został stworzony z prochu ziemi, ale też przez Boga. To już oczywiste chyba, nie? Stworzony z prochu ziemi. Bóg tchnął w niego to życie, prawda? Bóg tchnął, uczynił z niego istotę żywą. 8 werset. Co mówi o mężczyźnie?
Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie na wschodzie.
Tam umieścił człowieka, którego stworzył. Prawda? A więc gdzie Bóg umieścił mężczyznę? W ogrodzie Eden, tak? Bóg nie tylko stworzył, ale zapewnił mu warunki do życia. I taki jest Bóg. Jak cię stworzył, w ogóle, kiedy mówimy o imionach Boga, to wtedy dowiadujemy się, że to jest ten Bóg Elohim, stworzyciel. Stworzył mnie cudownie i umieścił Adama w ogrodzie Eden. 15 werset.
I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł.
A, zadanie też Bóg dał. Nie tylko umieścił, bo ja teraz sobie na hamaczku buję się, popiję piwko i ciesz się życiem, tak? Ale dał człowiekowi zadanie. Jakie zadanie? Bóg stworzył ogród, ale co powiedział Adam? A teraz, kochany, uprawiaj go, strzeż. Każdy, kto ma działkę, to chyba wie, o czym to jest mowa, tak? Działeczka może być piękna, ale spróbuj jej nie uprawiać, nie strzeż, to co będzie za miesiąc? O, tak, uprawiać i strzec, to jest zadanie, to jest praca, tak? 16 i 17 werset. Co tam Bóg jeszcze o człowieku, o mężczyźnie? Może bracie
spróbować nam to przeczytać jeszcze raz. 16 i 17 werset.
I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz.
Tak? A więc ustalił pewne reguły Pan Bóg. Za chwilę będziemy robić przerwę po pierwszej lekcji. Także proszę jeszcze cierpliwie dokończmy szybciutko. A więc dał mu pożywienie, tak? Ale też ostrzegł przed tym drzewem życia, tak? Znaczy, żeby tego drzewa nie dotykać. 18 werset, co mówi?
Potem rzekł Pan Bóg: niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego.
Prawda? Brakowało mu pomocy, prawda? Człowiek czuł się samotny. To był pierwszy obraz człowieka, zanim jeszcze stworzył kobietę. Mówimy o Adamie, tak? Werset 20, co dalej?
Nadał wtedy człowiek nazwę wszelkiemu wyjściu u niego i wszelkim dzikim zwierzętom. Lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc na niego odpowiedzi.
I to jest takie ciekawe zresztą, że Bóg dał takie ciekawe prawo Adamowi, tak? Nie tylko, żeby uprawiał i strzegł ogrodu, ale ponieważ były zwierzęta, to co Bóg powiedział? Adamie, masz zadanie. Nazwierz. Nadawanie nazw to było taki udział Adama też. To, że żyrafa jest żyrafą, hipopotam, hipopotamem, to gdzieś tam Adam to ma czapacę, tak? To moja wnoczka mówi, Guga sija, tak? Gdzie byłeś w zoo? A kogo widziałeś? Gugę sije. Co za Guga sija? Domyślacie się, jak to dzieci małe, nie? Żerafa, tak? Guga sija, tak? A więc i nadał imiona, ale nie miał pomocy odpowiedniej. Musiał uprawiać, strzec samotność. Krótko mówiąc, doświadczał samotności. 21, 22 werset, co mówi? Co mówi 21 i 20?
Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, tak że zasnął. Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce. A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka.
Prawda? A więc Bóg wychodzi naprzeciw potrzebie właśnie Adama. Stwarza kobietę jako odpowiednią pomoc. Tutaj moja żona napisała też transliterację hebrajską tego określenia, pomoc odpowiednia. Ezer kenegdo. Dobrze? I coś jeszcze? O kobiecie czy już wszystko? Teraz mężczyzna, tak? Czyli idziemy do tej drugiej tabelki szybciutko. Przepraszam, teraz o kobiecie, tak? Co o kobiecie wobec tego teraz? Czytamy w tym fragmencie. I szybciutko piszemy sobie, żeby... 22 werset, co tam było powiedziane?
Z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka.
Więc co piszemy? Bóg ukształtował kobietę. Podoba mi się słowo ukształtował. My mężczyźni wiemy, o co chodzi. To jest piękne. To Bóg ukształtował. To Bóg stworzył. Jest coś pięknego w ciele kobiety, kiedy tak patrzymy w sposób czysty. To jest coś wspaniałego. Bóg to ukształtował. To jest Boży projekt. Dalej ukształtowana też z żebra, prawda? Swojego męża, a więc będąca częścią jakby swojego męża. 23 werset mówi, że co? Ukształtowana?
Będzie nazywała się mężatką.
Kość z kości męża, tak? Mężatka. Nazwana została mężatką. Żoną swojego męża. Częścią niego. 20 werset. Jeszcze cofamy, tak? Co tam jest w 20? 20 werset. Prawda? Gdy kobiety nie było, to nie było tej odpowiedniej pomocy dla mężczyzny. 24 werset mówi. Żona i mąż będą stanowić jedno, tak? Połączą się. Złączą się ze sobą. I 25 werset. I będą jednym ciałem, tak? Jedność i jedno ciało, tam jeszcze, żeby była jasność. Staną się jednym ciałem. I 25 werset. Oboje byli nadzy, lecz nie wstydzili się. Taki obraz pierwszej pary małżeńskiej w Biblii i pierwszych zasad dotyczących Słowa Bożego na ten temat. Cała księga, będziemy kończyć pierwszą lekcję, cała Biblia jest księgą, ktoś zauważył, o miłości Bożej. Wiecie? Dlatego, że zaczyna się relacją o stworzeniu małżeństwa, o tym, że byli szczęśliwi, że mogli się łączyć, mogli uprawiać seks, a kończy się czym? Pismo Święte, objawienie. Obrazem oblubieńca i oblubienicy, czyli Kościoła Jezusa Chrystusa i Jezusa Chrystusa, który jest nazwany Panem Młodym, a Kościół, my, ludzie wierzący, jako Jego Panna Młoda ukochana, tak? Jako Jego narzeczona. A ktoś powiedział, a w środku w Biblii co jest? No nie zupełnie w środku, ale prawie w środku jest. Pieśń nad pieśniami. A co to jest pieśń nad pieśniami? O czym mówi ten tekst? No bracie, o miłości Kościoła do Chrystusa i Chrystusa do Kościoła. Też. Alegoria całkiem dosyć odważna. Księga mówiąca o pięknie najpierw narzeczeńskiej miłości dwojga ludzi, a potem jak pobierają się, jest ślub i jest skonsumowanie tej miłości w pięknym, czystym, świętym akcie seksualnym. To jest piękna pieśń o miłości, o seksie. W taki Boży sposób rozumiany, prawda? Kiedy to jest czyste, kiedy to łączy dwoje ludzi, którzy wstępują w związek małżeński. Cała Biblia o miłości Bożej od początku.
bracia i siostry, kończąc tą pierwszą sekwencję, jakim presjom w dziedzinie podejścia do seksu jesteśmy dzisiaj poddani? Jak możemy się tym presjom oprzeć? Kiedy ktoś mówi, że seks to zabawa, korzystaj, hulaj, piekła nie ma, korzystaj z życia, to nie jest biblijne, bo widzimy wyraźnie na podstawie już tego pierwszego studium, że szczęśliwy, czysty, święty seks jest w obrębie tylko małżeństwa. Ani też podejście do seksu jako czegoś brudnego, grzesznego, wstydliwego, czego trzeba się wystrzegać, chyba że tylko mając na względzie poczęcie potomstwa, też nie jest biblijne. A więc musimy to mieć świadomie przed oczyma. Patrzmy na seks Bożymi oczyma. To bezcenny dar, którego nie wolno nam bezcześcić, źle rozumieć, ani też nie rozumie z niego korzystać. Bóg chce, abyśmy korzystali z tego przywileju, szczęścia człowieka w sposób właściwy, Boży, z czystym sumieniem i z wielką radością. Dobrze, zróbmy sobie przerwę, bracie pastorze, i tak długo zrobimy, żeby troszeczkę odpocząć. 10-15 minut. Może 10 minut na taką przerwę, na... Tak, 10 minut, która potrwa 15 minut, tak? Gdybyśmy byli zdyscyplinowani, to możemy przyjść do 10 minut, tak? Dobrze? A więc przerwa.